jest zapisane w Ewangelii według Łukasza, ale na początku chciałbym wam powiedzieć, w księdze proroka Izajasza są zapisane takie słowa. Bóg mówi, przecież to wszystko uczyniła moja ręka, tak, że to wszystko powstało, należy do mnie. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Wiecie, słowa a czyny. Wiecie, jedną z wielu wad człowieka jest to, że dużo mówi, ale mało czyni. Wiecie, potrafimy składać obietnice, śluby, czasami pod przysięgą, ale brak ich wykonania. Są to puste słowa składane ludziom, jak i Bogu. Wiecie co? I budujemy na tych pustych słowach nasze życie. Otwórzmy Ewangelię według świętego Łukasza, 6 rozdział. Przeczytamy od wersetu 46 do 49. Łukasz 6, 46-49. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobnie jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody w dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. To zaś słucha nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek owego domu był zupełny. Wiecie, pytanie Pana Jezusa do otaczających go ludzi, dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię do was? Wiecie, rodzi się pytanie. To jak każdy powinien sobie to pytanie zadać, tak oni sobie na pewno zadali tak i zadają sobie dzisiaj. Co mamy czynić, Panie? I chciałbym teraz, abyśmy spojrzeli werset 27 tego samego rozdziału. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam. Po pierwsze, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Po drugie, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Po trzecie, błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Po czwarte, módlcie się za tymi, którzy was krzywdzą. Można by się spytać, za kim, Panie? A Pan mówi dalej. Temu, kto ci uderzy w policzek, nastaw drugi. Temu, który ci zabiera płaszcz, daj i suknię. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, nie żądaj zwrotu. Wiecie, Pan Jezus uczył bardzo prosto, podając te przykłady. Mówi, kiedy wyrządzono wam zło, nie możecie reagować w duchu nienawiści. Zło za zło. Wiecie, tak było w Starym Testamencie. Oko za oko, ząb za ząb. Oni uważali, że krzywda musi być wyrównana karą. Wiecie, jako ludzie nie jesteśmy skłonni do okazywania miłosierdzia, jeśli się nam go nie okazuje. I tu jest problem. Ponieważ Pan Jezus naucza. Nie możecie stosować zasady wzajemnienia zła w celu poniżenia drugiej osoby. Więc Pan Jezus zadał pytanie każdemu słuchającemu. Czy chciałbyś, aby ludzie czynili sobie tak, jak ty im czynisz? Mówi, popatrz na swoje życie i tak, jak traktujesz innych. Obrażasz ich? Okradasz? Używasz wobec nich przemocy? Czy to jest miłe? Nie. Więc pada pytanie. Co mam zrobić, Panie? Zmień swoje serce i swój stosunek do tych ludzi. Miłuj nieprzyjaciół swoich. Ponieważ w 35 wersecie tego rozdziału mówi, macie obietnicę. A powiadam wam, będzie obfita twoja nagroda i synami Najwyższego będziecie nazwani, gdyż Bóg jest dobrotliwy dla złych i niegodziwych. Jeśli, kochani, Bóg jest dla nich dobrotliwy, a ty jesteś dzieckiem Bożym, to bądź miłosierny, tak jak miłosierny jest twój ojciec. Wiecie, to mówi do Żydów, słuchający go, do których te słowa były zaskoczeniem. Wiecie, dzisiaj są dla tych, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, te słowa są nie do przyjęcia. Ponieważ miłosierdzie nie jest w cenie. Chyba, że Boże, na które się wszyscy powołują. Ale Pan Jezus mówi dalej do ludzi go słuchających. Mówi, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Wiecie, Pan Jezus potępia nawyk krytykowania innych przy jednoczesnym ignorowaniu własnych wad. To Pan Jezus potępia. Wiecie, jest to przykro powiedzieć, ale właśnie ludzie, w tym ich wierzący, często przekraczają granice. Szukają wad u innych, chcą innych zmieniać, ale nie siebie samych. Dlatego Pan Jezus powiedział to przysłowie o belce. W mym oku, a źło wokół brata twego. Mówi, spójrz w siebie, obłudniku. Kochani, jako wierzący muszę poddać się wzorcowej Bożej sprawiedliwości, zanim podejmę próbę badania i wywierania wpływu na innych chrześcijan. Pewnie musi Bóg sprawdzić, jaki ja jestem. Jaki jest mój stosunek do Niego. Wiecie, bo niesprawiedliwy osąd zawiera w sobie także potępienie osoby czyniącej zło. Wiecie, Pan Jezus nie zaprzecza, że potrzeba jest pewnego rodzaju dokonywanie słusznego sądu w czyjegoś grzechu. Tak było z niewiastą przyłapaną na cudzołóstwie. Pan Jezus osądził jej grzech, ale nie potępił jej. Kobieto, gdzie są ci, co cię osądzali, oskarżali? Nikt cię nie potępił? Ona odpowiedziała, niech Panie, wtedy rzekł Jezus, ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Ewangelia Jana 8, 10, 11. W innym miejscu czytamy, że mamy rozróżniać i rozpoznawać fałszywych braci w społecznościach i oceniać charakter poszczególnych ludzi, ale sprawiedliwie i na Bożych zasadach. Więc cały czas obracamy się w nauce Bożego miłosierdzia. Pan mówi dalej, odpuszczaj, a dostąpisz odpuszczenia. Jest zasada coś za coś. Powiedzieć, czy można mieć setu urazę do drugiej osoby przez całe życie? Pan powie szczerze, że można mieć. Ale Pan Jezus powiedział wyraźnie, odpuszczajcie, aby dostąpić odpuszczenia. Bo taki jest nakaz Boży. Co nam to uświadamia? Po pierwsze, jeśli jesteś wierzącym człowiekiem, nie możesz mieć w swym sercu urazy do drugiej osoby. A wiecie dlaczego? Bo to niszczy ciebie, nie tą osobę, której nie przebaczyłeś. Ale to twoje życie zniszczy. To ta belka w moim i twoim oku, a dziś było wokół brata. Bo ponieważ spójrz na siebie, ile ty wyrządziłeś zła swemu Stwórcy? A On ci odpuścił, przebaczył i powiedział, nie wspomnę tego zła, coś mi wyrządził. Wystarczy, jeśli to wiemy. Jeśli jesteśmy tego pewni, jak żeśmy my przebaczyli, to Bóg nam przebaczy. Ale Pan Jezus mówi dalej. Dawajcie, a będzie wam dane, zaznaczając z miarą dobrą. Znowu coś za coś. Cały czas obracamy się wokół miłości wzajemnej. Zgodnie z zasadą miłości, naszym obowiązkiem jest pomagać tym, którzy są w potrzebie. Wiecie, Słowo Boże utwierdza nas w tym, że sam Bóg oceni naszą ofiarność. Tak jak było z ubogą wdową. A w zamian, Słowo Boże, będę wam udzielał błogosławieństw. Wiecie, co apostoł Paweł napisał? Dlatego apostoł Paweł, gdy pisze drugi list do Koryntian 9:6, napisał: a powiadam wam, kto się je skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto się je obficie, obficie też rządź będzie. On dał dla przykładu rolnika, mówi: pomyśl sam, jeśli rolnik nie zasadzi, obficie nie zbierze plonu. Wiecie, chrześcijanie mogą dawać hojnie lub skąpo. Nikt tego nie będzie rozliczał. Wiecie, od czego to wszystko zależy? Zależy to od naszego serca. Jak jest moje serce, taki ja będę. To zależy od szczerości serca. Po co ta nauka i po co te słowa? Wiecie, Pana Jezusa otaczają ludzie, wśród nich są Jego uczniowie, faryzeusze, uczeni w piśmie i kapłani. Są to ci, którzy chcą prowadzić lud Izraela. Tylko ich serce jest daleko od tego, co mówi Pan Jezus Chrystus. Miłujcie się. A jak jest? W 39 wersecie podaję im przykład. Powiedzcie sami, czy jest sens, aby ślepy prowadził ślepego? Przecież sam wpadnie w dół i pociągnie tego, którego prowadzi. I obaj poniosą klęskę. Powiedzcie sami, czy może was prowadzić człowiek ślepy, który błądzi, niezugruntowany w Słowie Bożym, który nie pełni woli Bożej? Czy pod takim przewodnikiem nie pobłądzimy, nie poniesiemy porażki? Zaraz wam coś powiem, a tak jest nasze ja i nasze ego, które chce nas prowadzić, a jest ślepe na to, co mówi Pan do nas. To jest mój osobisty faryzeusz, który potrafi mnie zwieść. Mamy takiego osobistego faryzeusza w sobie, to jest nasze ego. Potrafimy patrzeć na innych, potrafimy innych osądzać, a sami nie patrzymy, co w naszym sercu jest. Ale jeśli jesteś wierzącym człowiekiem, jeśli jesteś uczniem Pana Jezusa Chrystusa, to Pan mój chce cię uczyć. Werset 40. Nie masz ucznia nadmistrza. Wiecie, nie będę tak jak mój mistrz, ale dał mi obietnicę, że narzędzie będzie przygotowany każdy, kto będzie przed drogą swego mistrza. Przez to słowo rozumie, że jego uczniowie będą przygotowani tak, jak mistrz tego wymaga, aby mogliśmy mieć poselstwo Jezusa Chrystusa. Wiecie, dając imię nam Ducha Świętego i wkładając w nasze serca Jego słowo. Mówi do nich: słuchajcie. Skonfrontujcie, mówi, wasze serce z drzewem owocowym. Jeśli drzewo jest dobre, to mówi, to owoc będzie dobry. Tak jest z człowiekiem. Prawy człowiek postępuje szlachetnie, bo jego czyny wypływają z dobrego serca. Zaś człowiek zły kieruje się skrytą niegodziwością i popełnia złe czyny. Wiecie, jest prosta sprawa. Obserwujmy swoje życie. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to, co wydobywa się z naszego serca, będzie miłe Bogu i ludziom. Albowiem z obfitości serca mówią usta, tak mówi Słowo Boże. Mowa objawia to, co kryje serce. Serce, centrum naszej istoty, określa nasze zewnętrzne zachowanie, to, co mówimy, co robimy. Ale aby mogło się zmienić nasze serce, to nasze serce się musi, kochani, nawrócić. Wobec tej wewnętrznej przemiany nie możemy pełnić woli Bożej. Ponieważ otaczający go ludzie usłyszeli: dlaczego nazywacie mnie Panem? A nie jesteście posłuszni temu, co mówię. Wiecie, co tu mówili? Były puste słowa wypowiadane przez usta, dlatego że ich serce nie było zmienione, by wypełnić to, co dla nich mówi Pan Jezus Chrystus. Mówicie, a nie czynicie. Wiecie, słowa tak ważne w tamtych czasach, jak i dzisiaj. Słowo to skierowane do wszystkich. Szczególnie ciężarem kładło się na tych, którzy chcieli, kochani, uczyć lud Izraela prawa jego przestrzegania. I tak jest w dzisiejszym Kościele. Jezusa Chrystusa. Z tą różnicą, że my wszyscy, którzy przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, jesteśmy Jego kapłanami w Kościele Boga Żywego. Jesteśmy kapłanami w Kościele Jezusa Chrystusa. Po to, abyśmy rozgłaszali cnoty tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swej światłości. 1 Piotra 2,9. Więc jeśli Jezus jest moim Panem, będę żył i czynił to, co On żąda. Bo taki jest obowiązek wobec Niego i innych ludzi mi otaczających. Wiecie, w tamtych czasach, tak jak dzisiaj, są ludzie, którzy mówią, że Jezus jest ich Panem. Ale czyny ich wcale o tym nie świadczą. A ponieważ świadectwo naszego życia jest dobrym sprawdzianem, wtedy temu te słowa, nie czynicie tego, co ja mówię. I wracamy do tego, cośmy zaczęli. Wiecie, na podstawie podobieństwa dwóch ludzi budujących dom, Pan Jezus przedstawia te słowa. Pan Jezus powiedział, pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i czyni je. Przychodzi do mnie, słucha słów moich i czyni je. Gdy wypełni te trzy rzeczy, zaczyna budować. Kopie głęboko, zakłada fundament na skalę, twardym podłożu. A gdy przyszła powódź, uderzyły w dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. A nas interesuje ten drugi budowniczy. Drugi budowniczy to ten, kto słucha słowa, nie czyni. Podobnie jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentów, a gdy przyszła powódź, uderzyły w nim wody, runął. Co te słowa mówią do mnie dzisiaj? Wiecie, Pan Jezus powiedział, jeśli nie budujecie na mnie i na mym słowie, to nic nie zbudujecie. To, co zbudujecie, to runie. Dlatego apostoł Piotr zachęca w pierwszym liście Piotra, w 5 wersecie, zachęca nas. I wy sami jako kamienie żywe, mówi, budujcie się w dom duchowy. Mówi Piotr, mamy się budować. A ponieważ, kochani, fundament mamy założony jeden, solidny, mocny, niewzruszony, który mocno stoi na tej skale i na tym fundamencie mamy budować. Otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 3 rozdział, 11-13 werset. Od wersetu 11 do 13. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, prócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie znosi budowę ze złota, srebra, drogi kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło, każdego wypróbuje ogień. Wiecie, apostoł Paweł pisze do wierzących ludzi. Ale każdy z nas może z tego słowa wyciągnąć lekcję dla siebie. Jak budować swój dom duchowy? Na Chrystusie. A zarazem słowo zaznacza, ostrzega. Każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje. Ponieważ dzieło każdego z nas zostanie wypróbowane jak przez ogień. Wiecie, kto budował dom, wie, jak on powstaje. Ten, kto nie budował, słyszał od innych. Nawracając się, zaczynamy budować swój dom duchowy. Wiecie, najważniejszą częścią domu jest fundament. Później są mury, później dach. Ważną rzeczą jest to, jakich materiałów użyjemy do budowy. Czy są to materiały trwałe, odpowiedniej jakości, wytrzymałości, czy użyjemy materiałów marnej jakości. Tak też jest w życiu każdego człowieka, który podjął się budowę domu duchowego. Apostoł Paweł powiedział, budować można ze złota, srebra, drogi kamieni, ale można też z drzewa, siana, słomy. Wiecie, Bóg nam dał wszystko. Ponieważ aby zacząć budować, trzeba mieć plan, trzeba mieć prowadzącego, trzeba mieć materiały. Wiecie, Bóg to nam dał, każdemu wierzącemu człowiekowi. Plan to mamy wzorzec. Pan Jezus Chrystus, jego życie. Prowadzący to ten sam Duch Święty, dany każdemu wierzącemu. Materiały? Poznanie Słowa Bożego i zastosowanie Go w moim życiu. Więc mamy wszystko, aby zacząć budować. Wiecie, podejmując się drogi za Jezusem, każdy z nas zaczął budować swój dom duchowy. Słowa Bożego wiemy, że pierwszy budowniczy to ten, który słucha Słowa Jezusa i czyni je. Wiecie, żyje z Nim na co dzień, dzień po dniu wgłębia się w swego Pana, zakłada solidne mury, buduje systematycznie, nie daje się prowadzić. Słucha i wprowadza swoje życie. Ale nas interesuje ten drugi. Wiecie, ten drugi nie ma czasu, aby żyć z Panem na co dzień. Żyje z Bogiem do skoku wtedy, kiedy ma czas i chęci. Jego budowa jest chwiejna. Dom duchowy jest niestabilny, gdy przychodzą próby, wątpi. Jego serce jest rozdwojone. Miota się swojej bezsilności, jest pełen buntu. Taki człowiek nie umie zaufać Bogu tak do końca. Ponieważ zdaje sobie sprawę, że jego ja góruje nad nim. Powiedzcie, zadam pytanie, jak się żyje w takim domu, tak źle zbudowanym? Chyba niepewnie, nie? Ponieważ Pan Jezus powiedział. 49 werset. To słucha, a nie czyni. Buduje dom na ziemi. Bez fundamentów. Buduje go sam. Nie opiera się na Bożym Słowie. Jest prowadzącym i budującym. Dobiera takie materiały, jakie uzna za słuszne. A powód jest tylko jeden. Nie chce oddać steru w ręce Jezusa Chrystusa, aby On zaczął budować jego dom. Wiecie, w domu źle zbudowanym jest strach mieszkać, bo nie jesteśmy pewni, kiedy coś pęknie. A gdy nasze ja buduje w naszym domu, będzie wiele pęknięć. I choćbyśmy nie wiem, jak je tynkowali, chcieli to ukryć, to po tym tynku pozostaną pęknięcia i rysy. Tak jest w życiu człowieka, który idzie swoją drogą i sam buduje swoje życie. Kochani, Salomon w swojej mądrości powiedział w psalmie 127, w pierwszym wersecie: jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Bóg naszego domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Wiecie, na stronicach Słowa Bożego w Biblii są pokazani budowniczowie, którzy budowali swoje życie. Tak, Mojżesz, Abraham, Jozue, Dawid. Ale później oddali to Bogu, aby On dokończył tego, co oni zaczęli. Wiecie, bo zrozumieli jedno, że to jedyny sposób zbudowania czegoś trwałego, bezpiecznego i opartego na mocnym fundamencie. Jeśli my tego nie zrozumiemy, daremny nasz trud. Oprzyj się. Ponieważ jest bardzo łatwo zadowolić się powierzchowną znajomością chrześcijaństwa nominalnego. Wiecie, przestrzegania pewnych zasad bez posłuszeństwa Chrystusowi. I tak się czyni. Pewne rzeczy przestrzegamy, a pewne do nas w ogóle nie docierają, co mówi Bóg do nas. Słowo Boże mówi, kto tutaj słucha, nie czyni. Wiecie, gdy czytamy Ewangelię Łukasza w 14 rozdziale, 28 wersecie, jest ukazana cena prawdziwego uczniostwa Jezusa Chrystusa. Wiecie, tam jest dobra rada. Jeśli otworzycie sobie Ewangelię Jana, 14 rozdział, 28 werset, tam jest dobra rada. Jeśli chcesz budować z Chrystusem. Posłuchaj. Któż bowiem z was, chcąc budować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Jest to pytanie. Po co to pytanie? Po co Pan Jezus zadał to pytanie? Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, przelicz koszty. Mówi, przelicz koszty. Czy chłopie, gdzie cię stać skończyć? To coś zaczął, czy cię będzie stać skończyć? Bo nasze zbawienie, wiecie, nasze życie jest, nasze zbawienie musi być do końca. Zaczęliśmy teraz i musimy do końca dotrwać. A mówi to dlatego, aby, gdy już położysz fundament, a nie możesz dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się naśmiewać z ciebie. Mówi, policz, żebyś nie został pośmiewiskiem. O czegoś Pan Jezus chce nas uszczyć. Jeśli zacząłeś budować dom, to zastanów się, chcę cię oszczędzić. Mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Przed kim cię chcę, przed ludźmi z tego świata, abyś nie wyszedł na głupka. Jeśli mówisz, że jesteś dzieckiem Jezusa Chrystusa, idzie za Chrystusem, to przelicz te koszty, abyś nie był pośmiewiskiem. Wiecie, 72 uczniów poszło i głosiło słowo. A 12 zostało. Powiedzieli, ciężka to mowa. Któż to słuchać może takiej mowy? Któż żyć może według tego Słowa Bożego? Ja wam powiem, kto może. Dzieci Boże. Te, które mają Ducha Świętego, które są napełniani. Przecież Pan nam dał wszystko do zwycięstwa. Jeśli położy fundament, to mówi, budujcie na tym fundamencie. Jeśli mówi, miłujcie nieprzyjaciół waszych, to miłujmy nieprzyjaciół waszych. Jeśli mówi, przebaczajcie, to przebaczajmy. Jeśli mówi, dawajcie, to dawajcie. Nic na tym nie stracicie. Mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Wiecie, Pan Jezus uczy, jeśli to chce, jeśli to pragnie i za mną, i być Jego uczniem, powinien najpierw zdecydować się, czy poniosę te koszta, czy jestem w stanie ponieść te koszta. A wiecie, co on powiedział? Brzemię moje jest lekkie. To nie ma ciężaru. Jeśli za Jezusem nie mam ciężaru, bo brzemię moje jest lekkie. Bo ja idę z wami. To nie jest budowa domu fizycznego, zaczynam tyrać od rana do wieczora, żeby zbudować coś, co będę musiał zostawić tutaj. Ale mówię, budujecie dom, który zawierzecie sobą. Bo to będzie. Mówi, przejdziecie próby. A jak budujecie? Mówi, ty, każdego dzieło zostanie sprawdzone. I mówi, można budować ze złota, siana. Mówi, może być z dobrych materiałów, ale możecie budować ze złych materiałów. Mówi, zastanówcie się. Bo uczniostwo, powiem wam szczerze, to jest bardzo wysoka cena. Wiecie, co poświęcenie swojej własności, czyli tego wszystkiego, co mam, własnego życia, własnych pragnień, planów, zainteresowań. Dlatego Pan mówi cały czas, oblicz koszty. Bo gdy zaczniesz budować, czy stać się będzie na wykończenie tej budowy? Ilu ludzi zaczęło budować swój dom duchowy i stanęli w połowie drogi? Idą drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia i nie dochodzą do dojrzałości. Tak mówi Słowo Boże. To jest to trzecie ziarno, które rozkosze tego świata doprowadzają do tego, że nie dojrzało. Wiecie, i stali się pośmiewiskiem dla tych, którzy ich otaczali. Bóg nie chce, żebyśmy byli pośmiewiskiem. Czy Pan Jezus chce, żebyście byli pośmiewiskiem? Dla ludzi, wiecie, tego świata. Wiecie, tak było za Noego. No i gdy zaczął budować arkę, to wszyscy go wyśmiali. Wszyscy się śmiali, zaczyna budować z czegoś, co jeszcze nie ma, jeszcze wody nie mam, buduje coś. Wiecie, tylko on swoją budowę doprowadził do końca. A gdzie byli ci, co się śmiali z Niego? Gdzie byli ci wszyscy, co się z Niego śmiali? Gdy Noe wsiadł do Arki. Ilu takich jest? Wiecie, apostoł Paweł napisał, Demas mnie opuścił, bo umiłował świat doczesny. Ile takich Demasów jest w Kościele? A ile takich będzie? Przecież te słowa są przepełnione pełne miłości. Miłujcie, a dostąpicie miłosierdzia. Przebaczajcie. Ewangelii Jana, 13 rozdziale, w 21 wersecie czytamy takie słowa. Pan mówi, kto ma me przykazania i przestrzega je, wiecie, co mówi, ten mnie miłuje. Kto ma moje przykazanie i przestrzega, wypełnia to, buduje na mnie, ten mnie miłuje. Ten buduje dom trwały, taki, który przetrwa wszelkie zawieruchy w naszym życiu i wszystkie próby, i tą najważniejszą. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Czy można czegoś żądać, czegoś więcej? Ale kończąc, otwórzmy list Jakuba, pierwszy rozdział, 24, przeczytam od 22 do 24 wersety. Wiecie, Jakub też daje dobrą radę. Od 22 do 24. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukujących samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przegląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Wiecie, naprawdę dobra rada. Jakub mówi, pamiętajcie, jednak żeby nie poprzestawać na słowie, lecz starać się postępować zgodnie z tym słowem. Wiecie, człowiek, który słucha, a nie jest posłuszny słowu, co pisze, sam siebie oszukuje. Nie oszukujemy Boga. My sami siebie oszukujemy. Przypomina kogoś, kto przejrzał się w lustrze i odszedł od niego i natychmiast zapomniał, jak wygląda. Powiedzcie, co to daje? Patrzę, spoglądam w Słowo Boże, czytam, co Pan do mnie mówi, mam pewne rzeczy wykonać, zamykam to i mówię, nie, tam tak nie pisało. Coś Wam powiem. Są dwie zasady. I to już się dowiedziałem, i to w moim życiu przerobiłem. Pierwsza zasada jest taka. Albo poddajesz swoje życie pod działanie Słowa Bożego, dajesz się prowadzić Duchowi Świętemu i czynię to, co chce mój Pan. To jest pierwsza zasada, bardzo prosta zasada. A druga jest taka. Można nagiąć się na działanie Słowa Bożego jak drzewo. Ale czy prędzej, czy później nasze ja je wyprostuje i ono będzie miało w naszym życiu decydujące słowo. I nasze ja zaczyna budować, wiecie, na czym? Na piasku. To, co mówił Bóg do mnie, nie dociera. Mogę być na nabożeństwie, mogę słuchać Słowa Bożego, ale do mnie to nie dociera. Moje ja jest mocniejsze niż Duch Boży. Dlatego apostoł Piotr zachęcał. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy po to, aby składać ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Powiecie, czego uczy mnie to słowo? Bo trzeba wyciągnąć jakieś wnioski. Po pierwsze, pokory i miłości do innych ludzi. pokory przed Bogiem, a miłość do innych ludzi, do ludzi mnie otaczających. Bo nie na darmo powiedział, kochajcie tych, którzy was nienawidzą. On powiedział inaczej. Tam pisze, jeśli kochacie tylko tych, którzy wam dobrze czynią, na jaką zapłatę zasługujecie? My bardzo lubimy czynić dobrze tym, którzy nam są życzliwi, którzy tam do nas uprzejmi są. Ale to nie o to chodzi. To nie chodzi, że coś za coś. Wiecie, to słowo uczy pokory i miłości. Aby słuchać i wypełniać Słowo Boże i na nim budować swój dom duchowy na Jezusie Chrystusie. Na tym, co mówi do mnie. Każdego dnia. Nie, że otwieram palec, położę, aha, to jest do mnie słowo. Nie, każdego dnia czytam słowo. Każdego dnia go rozważę. A Pan mnie chce z czegoś uczyć. A nauka jest bardzo dobrą rzeczą. Wiecie, kaznodzieja Salomon pisze, syn mój, nie zapominaj nauki, bo one cię ustrzegą od pójścia drogą zła. Zapewnią ci pokój i społeczność z Bogiem. To Salomon już pisał. Więc kochani, więc uczyć się będziemy tak długo, jak żyjemy. Tylko rodzi się jedno pytanie. Czy przykładamy się do tej nauki? Czy wprowadzamy tę naukę w życie? Jeśli tak, to zapamiętaj, twój dom duchowy będzie stał na Bożym fundamencie, będzie stały, będzie mocny, będzie solidny, oprze się wszelkim problemom, wszelkim doświadczeniom i próbom, bo prowadzi go Duch Święty. To jest wspaniała rzecz. A budując go sam, nic dobrego z tego nie wyniknie. Będzie się chwiał przy każdym lekkim podmuchu, a przy większym wietrze runie to, coś zbudował, bo budowałeś na ziemi, na piasku. Wiecie, chciałbym na koniec zadać takie pytanie każdemu z nas. Zadajmy sobie pytanie, jaki chcesz mieć swój dom duchowy pierwszy? I daj sobie odpowiedź, a jaki zbudowałeś? Jaki zbudowałeś dom, idąc za Panem? Mocny, solidny, czy lichy i chwiejny? Wiecie, bo to zależy od nas. Jaki dom buduje? A chciałbym skończyć słowami Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel, słowa z Ewangelii według świętego Jana, 3:30. Wiecie, co Jan powiedział? On musi wzrastać, a ja zaś stawać się mniejszym. Pan Jezus musi wzrastać w życiu, a moje ja musi być coraz mniejsze. To jest podstawa. Amen.